Szanowni Państwo, naszym gościem jest doktor nauk o zdrowiu, socjolog Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże. Panie dyrektorze, zmarł Polak, który przebywał w szpitalu w Wielkiej Brytanii wczoraj. Jak mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz w wywiadzie, wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa w spojrzeniu na całą tę historię, mianowicie dostrzeżenie tej tragedii w niewątpliwie indywidualnego człowieka, jego najbliższych poprzez pryzmat zmagania cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. To, co mnie uderza, mówi ksiądz profesor, w całej tej historii, to z jednej strony determinacja polskiego rządu, a z drugiej strony determinacja strony brytyjskiej, która odmawiała i odmawia przez cały ten czas możliwości leczenia Polaka w Polsce. Jak pan doktor, bo mieliśmy okazję jeszcze, gdy Polska walczyła, rodzina walczyła o niego, mieliśmy okazję też rozmawiać na antenie.
No ja tutaj rzeczywiście widzę tę determinację z dwóch stron i to takie zderzenie cywilizacji, ono nie dziwi, bo ono się odbywa na każdej płaszczyźnie i możemy się spodziewać, że ono dalej będzie się odbywać. Na pewno jeśli chodzi o determinację naszej strony, to tutaj widać szereg bardzo dużych działań. Przede wszystkim działań samej rodziny, bo często w takiej sytuacji, kiedy umiera nam osoba bliska, zastanawiamy się, czy zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Czy na pewno właśnie poruszyliśmy niebo i ziemię, żeby tę osobę ratować. Myślę, że w tym wypadku to rodzina nie może mieć najmniejszych wątpliwości, że zrobiła najwięcej właśnie, że zrobiła wszystko, co można było zrobić, a czasem może i jeszcze więcej. Duże tutaj też zaangażowanie po stronie brytyjskiej, od tej strony oddolnej od prawników z Christian Legal Center, czyli chrześcijańskiego centrum prawnego. Tutaj również zaangażowanie Instytutu Ordo Iuris, który, tak jak w poprzedniej rozmowie mogłem powiedzieć, próbował interweniować przed Komitetem do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, ale już wczoraj złożyliśmy także zawiadomienie do polskiej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, w tym sensie, że o wyjaśnienie tak naprawdę takich nieprawidłowości związanych właśnie z tym utrudnianiem dostępu do chorego, zarówno zewnętrznych lekarzy, jak i polskiego konsula. Więc tu też takie zaangażowanie, no i czy wreszcie zaangażowanie Ministerstwa Sprawiedliwości, zaangażowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaangażowanie Episkopatu, o którym przecież nie możemy zapomnieć, tutaj ksiądz arcybiskup Gądecki, przecież apele wystosowane do jego odpowiedników w Wielkiej Brytanii o interwencję w tej sprawie. Także wydaje mi się, że strona polska zrobiła bardzo wiele, jeśli chodzi o takie możliwe działania zastosowane w trybie, kiedy relacje między krajami, prawda, są relacjami normalnymi, pokojowymi. No tu zabrakło jednak podobnie dużo dobrej woli ze strony naszego brytyjskiego partnera.
Bo też pytamy, jak te sprawy też rozumieć, chociażby od takiej strony ludzkiej, bo żona uważała, że no nie chciałaby podtrzymywać przy życiu męża w takim stanie. Druga część rodziny argumentuje, że jako praktykujący katolicy, czy on praktykujący katolik, opowiadał się zawsze za prawem do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, zatem nie chciałoby, aby jego życie zakończyło się w ten sposób. Tutaj sąd opiekuńczy, specjalny sąd zajmujący się wyłącznie sprawami dotyczącymi osób ubezwłasnowolnionych lub nie mogących samodzielnie podejmować decyzji, uznał, że żona mężczyzny wie lepiej niż jego matka czy siostra, jaka byłaby jego wola. Orzekł też, że podtrzymywanie życia mężczyzny nie byłoby w jego najlepszym interesie i w związku z tym odłączenie aparatury podtrzymującej życie będzie zgodne z prawem, zaś mężczyźnie należy zapewnić opiekę paliatywną, by do czasu śmierci zachował jak największą godność i jak najmniej cierpiał. No pytanie, czy pozbawienie go nawodnienia, pokarmu, no jest czymś takim.
Rzeczywiście to, co ojciec powiedział, to jest tak naprawdę klucz tej sprawy, ponieważ sąd wręcz wyraził się dosłownie w taki sposób, że no on zrekonstruował wolę chorego, takie sobie prawo przyznał do rekonstrukcji woli chorego i ważąc różnego rodzaju za i przeciw, uznał, że w jego najlepszym interesie jest pozbawienie właśnie pożywienia, nawadniania i po prostu śmierć głodowa. Tu warto zaznaczyć, że wbrew temu, co już się pojawiło w polskich mediach, wiele takiej dezinformacji, to nie była aparatura podtrzymująca życie sensu stricto, w tym sensie, że człowiek samodzielnie oddychał, człowiek reagował na obecność rodziny w taki czy inny sposób. Jego stan był oceniany jako stan minimalnej świadomości, nie zaś stan wegetatywny, czy nie mówiąc już o stanie tak zwanej śmierci mózgu. I to akurat nie budziło szczególnych wątpliwości, bo nawet właśnie ten sam sąd wyraził się w swoim orzeczeniu, że najprawdopodobniej pan Sławomir mógłby jeszcze w takim stanie przeżyć co najmniej kilka lat. No jednak takie życie nie byłoby dla niego wartościowe, nie byłoby dla niego radosne. I tutaj widać po pierwsze takie, no ten właśnie taki utylitaryzm, że tylko życie określonej jakości, tylko życie określonej grupy osób jest coś warte, a jakiejś innej grupy nie jest nic warte. No niestety taką filozofię tutaj nasi najbliżsi zachodni sąsiedzi ćwiczyli w latach 40. przerażającym skutkiem. Myślę, że nie powinniśmy jej powtarzać, ale przede wszystkim to mogło się przecież okazać fałszywe, bo przecież profesor Maksymowicz z kliniki Budzik deklarował możliwość przyjęcia pacjenta. No, ta klinika Budzik jest takim ośrodkiem, my często narzekamy, często słusznie na nasz system ochrony zdrowia, ale mamy parę takich perełek, właśnie jak na przykład ta klinika Budzik, które są ośrodkami najwyższej klasy światowej. I w związku z tym, gdzie nie tylko takie osoby nawet ze stanów gorszych, ze śpiączki się wybudza, ale dużą część z nich także udaje się rehabilitować, przywracać do życia. No i w tym momencie trudno powiedzieć, że sąd czy brytyjscy lekarze doprowadzili do sytuacji, w której oni sami mogą powiedzieć, że z przyczyn medycznych, jakby z tej perspektywy medycznej zrobili wszystko, co było możliwe. No dlatego, że po prostu nie umożliwili tej zewnętrznej diagnostyki. Przede wszystkim nie prowadzili jej do samego końca. Dosyć szybko ta diagnostyka się zakończyła. No i tutaj rozpoczął się ten proces powolnego umierania pana Sławomira.
Ta debata też, no jakby dwa światy, mówimy cywilizacja życia, śmierci, no chociażby pani profesor Środa, no też specyficzna jej etyka, no ale jest etykiem, tak się ją też określa. Mówi, chodzi o symbol, gest, manifestację. Polska nie pozwoli na eutanazję naszego rodaka w Wielkiej Brytanii, bo Polska jest za cywilizacją życia. Wbrew decyzji tamtejszych lekarzy, żony, córki, także Trybunału Europejskiego, Polska sprowadzi angielskiego pacjenta i zapewni mu warunki na długotrwałe konanie bez świadomości szans na wyzdrowienie, bo Polska cywilizacja życia polega na tym, by ostentacyjnie i symbolicznie mieć pieczę, przymus nad dwiema domenami, nad poczęciem i naturalną śmiercią. Jeśli mogę dodam, tylko Polska, niczym Bóg. Myślę, że to w jej ustach profesor Środy no, brzmi no, dosyć jasno. Strzeże naturalnych narodzin, naturalnej śmierci, niezależnie od woli zainteresowanych. No, pytanie, czy bierze się przy takiej okazji też właśnie zainteresowanego właśnie człowieka, czy my wokół niego. Myślę o dziecku, które nic nie może powiedzieć, a my mówimy, że prawda, mamy prawo wyboru. Patrz, matka może zabić dziecko. Jeszcze lewica chciałaby od poczęcia prawie do narodzenia.
Tak, no rzeczywiście tutaj te tematy się mieszają, zarówno aborcji, eutanazji, tak naprawdę eksperymentów na ludziach. Wszelkie tematy bioetyczne od razu wynikają z tego typu debaty. Ta wypowiedź profesor Środy z jednej strony dosyć niefortunna, myślę, że to tutaj dla słuchaczy jest zrozumiałe, natomiast w jednym aspekcie prawdziwa, w tym aspekcie, że rzeczywiście Polska chroni życie. I nasze działania naszego rządu miały, no, były w tym momencie nie, jakby w tym momencie nie przyniosły owoców. Natomiast każde takie działanie, każdy taki sprzeciw na arenie międzynarodowej jest mocno odnotowany. My przede wszystkim tym, że te działania podjęliśmy, pokazaliśmy, że Polska jest krajem poważnym, który poważnie traktuje swoje prawo, poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec obywateli i będzie ich dochodził. I to jest ważny gest również w innych obszarach, to po pierwsze. I po drugie, no tutaj właśnie ta fałszywość tych słów pani Magdaleny Środy, że tylko Polska, oczywiście nie tylko Polska, aczkolwiek rzeczywiście standardy ochrony życia w Polsce są bardzo wysokie. I ja myślę sobie, że również dlatego strona brytyjska tak mocno broniła się przed wydaniem pacjenta stronie polskiej, ponieważ wtedy brytyjska opinia publiczna zrozumiałaby, że istnieją kraje postrzegane przez nich niesłusznie, ale jednak postrzegane przez nich jako gdzieś tam będące na rubieżach na wschodzie Europy, gdzie standard ochrony życia jest znacznie wyższy niż w Wielkiej Brytanii i być może zaczęliby się również takiego standardu domagać. Skoro Polacy to mogą, to dlaczego my nie? Czy było to skazane na długotrwałe konanie? No, wydaje mi się, że wręcz odwrotnie. Skazanie na śmierć głodową jest skazaniem na długotrwałe konanie, a jakby żywienie i nawadnianie człowieka, który znajduje się w stanie minimalnej świadomości i nie zakończyła się tak naprawdę jeszcze jego pełna diagnostyka, no jest po prostu naturalnym takim świadczeniem pielęgnacyjnym. Natomiast to wywołało wiele innych tematów z zakresu bioetyki. Czyli tak naprawdę kto w ogóle w takich sytuacjach może decydować o życiu i śmierci pacjenta, jeśli pacjent sam nie może wyrazić swojej woli. Wydaje mi się, że w mojej opinii ta dyskusja wynika właśnie z takiego relatywizmu moralnego przyjętego szeroko na Zachodzie, bo jeśli zastosowalibyśmy naturalną definicję, czyli że życie jest wartością, którą chronimy, to tutaj nie byłoby wątpliwości. Natomiast stosując ten relatywizm pojawiają się wątpliwości, ale wątpliwości trudne do rozstrzygnięcia. No bo jeśli jest konflikt w rodzinie, to kto z rodziny powinien decydować? A jeśli nie rodzina, to być może specjaliści. Ale tu znowu, jeśli jest niezgoda wśród specjalistów, to którzy specjaliści powinni mieć głos wiążący? Czy organy sądowe? Tak więc to odrzucenie absolutnych wartości moralnych powoduje po prostu bardzo dalekie zagubienie. I w tym zagubieniu powinniśmy się odnaleźć i jako Polska też stworzyć mechanizmy, po pierwsze chroniące Polaków tutaj u nas na miejscu, no po drugie chroniące Polaków także za granicą. I my tutaj jako Instytut Ordo Iuris...
Bo jeżeli mamy na przykład tą kartę, tak, europejską kartę ubezpieczenia, więc nawet będąc za granicą, jeżeli mam taką, mogę czuć się bezpiecznie, no to pytanie rzeczywiście, jak pan mówi, jakie rozwiązania moglibyśmy, jakieś umowy takie, które tutaj dałyby odpór tej takiej sytuacji, której przyglądaliśmy się jakoś tak, no i nie daliśmy rady przemóc, ten relatywizm jakoś dał radę zwyciężyć.
Dokładnie tutaj ojciec właściwie bardzo wskazał, że pewne rozwiązania można przyjąć na zasadzie rozwiązań takich technicznych, bo niestety nie możemy liczyć na szybką przemianę mentalności niektórych krajów Europy, zwłaszcza jeśli my byśmy tę przemianę mieli prowadzić z Polski. To zawsze wymaga jednak pracy. Nasza praca może tu tylko pomóc, natomiast to zawsze wymaga jednak pracy też tam wewnętrznej przede wszystkim. A ten mechanizm, taki właśnie jak na przykład Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli jedziemy na przykład gdzieś w podróż służbową, czy podróż turystyczną, czy na narty za granicę, złamiemy nogę, no to przecież polskie państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia, dzięki temu, że wcześniej wyrobimy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, zapłaci za nasze leczenie tam na miejscu. I tutaj moglibyśmy stworzyć rozwiązania podobne w tym zakresie, że nie musiałyby to być nawet duże umowy międzynarodowe wprowadzane na forum Unii Europejskiej, choć oczywiście dobrze by było, gdyby to się wydarzyło, bo byłyby to szerokie gwarancje dla życia. Natomiast wystarczyłyby pewnego rodzaju umowy bilateralne z naszymi partnerami europejskimi, które by zagwarantowały, że jeśli do takiej sytuacji dochodzi, to szpital powinien skontaktować się z polską ambasadą, zaprosić polskiego lekarza, polskiego prawnika, i którzy dokonają oceny, czy standard życia, standard ochrony życia w Polsce byłby wyższy niż w tym kraju, w którym przebywa pacjent. I jeśli byłaby taka opinia, to w tym momencie Polska przejmuje koszty leczenia pacjenta do czasu transportu do kraju. I w tym momencie zarówno my zapewniamy ochronę życia polskim obywatelom, tak jak to powinniśmy, tak jak jesteśmy zobowiązani w Konstytucji RP, jak również no, ta druga strona, która być może nie chce tak życia chronić, nad czym możemy ubolewać i walczyć z tym, ale w dłuższej perspektywie. Natomiast i ta druga strona jest jakby, nie ma wątpliwości, że może w ten sposób działać, bo jej system prawny w tym momencie no, nie krępuje jej rąk. Jeśli jest obywatel polski, to Polska przyjmuje za niego odpowiedzialność. I memorandum wskazujące na konieczność wprowadzenia tego typu rozwiązań właśnie kończymy w Instytucie przygotowywać. Przekażemy je do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia. Tutaj trzy takie najbardziej relewantne w tym zakresie instytucje.
Bardzo dziękuję panie dyrektorze za rozmowę.
Serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.